sportowa publicystyka w Radiu Zachód, jak zwykle w poniedziałkowe wieczory, a w niej sporo o czarnym sporcie, ale nie tylko, bo pojawią się również inne dyscypliny. Startujemy. A zaczynamy od Ekstraligi Żużlowej. Czwarta kolejka spotkań za nami. Wczoraj Stal Gorzów wygrała z Unią Tarnów 53-37, a Falubas Zielona Góra w piątek walczył w Lesznie i przegrał z Unią 34-56. Najpierw gorzowianie, którzy długo męczyli się, można chyba tak powiedzieć, z tarnowską Unią, skazywaną na pożarcie. Do półmetku mniej więcej Stal prowadziła, ale minimalnie w granicach 6 punktów. Jeszcze po 9 wyścigach przecież było 30-24, no ale od 11 wyścigu zaczął się knockout gorzowian, zwycięstwa w poszczególnych wyścigach i ostatecznie wygrana różnicą 16 punktów. Świetny Szymon Woźniak, świetny Bartosz Zmarzlik, świetny także Krzysztof Kasprzak, z którym rozmawia Daniel Rutkowski.
Świetna forma. Jak oceniasz to, co się dzisiaj działo? No, tarnowskie Jaskółki przyjechały tutaj z nadzieją na dobry wynik.
Ciężki mecz, tak jak zawsze w Ekstralidze. Na pewno dawali się wszystko i dobrze, wszystko się dobrze skończyło. Mój upadek i Bartka i Szymona, więc praktycznie chyba wszyscy chłopacy są cali.
To był trudniejszy pojedynek niż się spodziewaliście, czy no bo wynik wskazuje jednak waszą przewagę znaczącą?
No nie, no stawiali te taktyczne. Ja praktycznie co bieg jechałem na mocnych zawodników i żadnego jakiegoś tam biegu nie miałem łatwiejszego, więc pokazywało to, że idzie tymi taktycznymi tam jakoś ratować ten wynik i tak jak mówię, dobrze się stało, że wygraliśmy i nikomu nic nie jest.
Dużo treningów tutaj mieli nie wszyscy, ci, którzy mogli być, bo ty akurat miałeś zawody. Już jesteście spasowani z tym torem, dogadani?
Każdy jakoś tam jest dogadany, tylko wiadomo, inna trochę temperatura, trener inaczej trzeba wody wlać, bo pogoda tak zmusza i tor jest inny, więc tor był dobry.
No, tarnowianie mają inną opinię na ten temat. Mówią, że no, nie nadawało się do ścigania.
No tor był dobry, no przyczepny, normalny tor, tak jak w innych ośrodkach, gdzie byliśmy niedawno na wyjazdach i było nawet przyczepnie i nikt nic nie mówił, więc może to jest tak mówione, bo jesteśmy w Gorzowie, ale tor był dobry, żużlowy, szła szpryca. Na pewno lepiej tak jak antyżużel na betonach.
No właśnie, jedziecie na beton do Grudziądza. Jak się szykujecie na to spotkanie? Trzeba będzie poprzestawiać wszystko, jeśli chodzi o nawierzchnię.
No mamy ten mecz w Pile na twardym torze, później mam pary tak, że tam chyba będzie twardo w Ostrowie, więc dwa mecze będę miał, żeby się spasować na piątek. Zobaczymy. Będziemy się starali jechać jak najlepiej w Grudziądzu.
Grudziądz jest do ugryzienia u siebie?
Ostatni mecz pokazał, że tak, więc miejmy nadzieję, że uda się nam zwyciężyć.
Wczoraj Stal wygrała różnicą 16 punktów. Ważne punkty także gorzowskich juniorów, w tym m.in. Alana Szczotki, który wygrał juniorski wyścig. Posłuchajmy rozmowy z Alanem Szczotką.
Wygrany wyścig na pewno poprawia humor i buduje, co na przyszłość?
No dokładnie. Wygrany wyścig, później już było trochę ciężej. Ale cóż, powalczyłem w następnym meczu o lepsze punkty. Myślę, że z meczu na mecz będę jechał coraz lepiej i tylko tyle mogę powiedzieć. Dziękuję tutaj z tego miejsca panu Jarkowi Krawczykowi, który przygotował mi świetny silnik i naprawdę on dobrze jedzie. I zobaczymy, co będzie w następnym meczu.
Świetnie to wyglądało przede wszystkim na starcie. To była dzisiaj twoja główna broń.
No dokładnie, start naprawdę. Ćwiczyłem nad tym na treningach starty. Poświęciłem temu naprawdę dużo czasu i myślę, że to dobrze wyszło i będę to powtarzał, dopóki nie będę wygrywał wszystkich wyścigów.
Widziałem, że pracowałeś dużo właśnie w tym tygodniu i trener Chomski obserwował twoje starty i razem z Grześkiem Walaskiem i Bartkiem Zmarzlikiem wspólnie trenowaliście. To pomogło?
Dokładnie, to pomogło i myślę, że takie treningi nas budują, wszystkich, całą drużynę, atmosferę i oby było ich więcej i będzie coraz lepiej.
No ale tarnowska drużyna, jeśli chodzi o juniorów, nie należy do potentatów. Dobrze byłoby wygrywać wyścigi z mocnymi juniorami też.
Dokładnie, Patryk Rudnicki też nie jest jakimś słabym ogniwem, też potrafi pojechać z najlepszymi i wygrywać biegi, więc nie ma co mu tutaj obniżać oceny. I myślę, że to już ich tam drużyny sprawa, co oni zrobią z juniorami. My się myślimy tutaj i jesteśmy tutaj.
To był Alan Szczotka, teraz inny z juniorów Stali Gorzów, Hubert Czerniawski, który powrócił po kontuzji. Ważny to był start tego właśnie zawodnika. Posłuchajmy rozmowy.
To był dla ciebie trudny okres, prawda?
No nie było to łatwe, że tak powiem, wejście w sezon, ale myślę, że po tym meczu jest jednak pozytywnie, mimo dużo punktów nie było, ale muszę jeszcze popracować nad siłą tego bojczyka, bo jeszcze nie jest tak, jakbym chciał.
Potrzebujesz też wjeżdżenia się w sezon, bo masz podgórkę strasznie na początku tego roku.
jest pod górkę, przeciągnęłaś tam, miałem chorobę, przeciągnęło się, potem, że tak można powiedzieć, 3-4 treningi odjechałem, pojechałem w meczu i też tak z mojej głupoty się wywróciłem i, no i ten nieszczęsny obojczyk.
Przed tym meczem ile miałeś treningów?
Jeden.
No właśnie, to była taka decyzja, obudziłeś się rano i spojrzałeś na obojczyk i mówisz jadę, bo wiem, że trener nie naciskał, tak? Mówili w klubie, że nie będą naciskać.
Nie naciskali. Byliśmy w piątek na zdjęciu, właśnie trener załatwił zdjęcie. Od razu podziękuję wszystkim lekarzom, którzy doprowadzili mnie do tego, panu Jurkowi Buczekowi i firmie Reha Complex. Naprawdę odwalili kawał dobrej roboty i właśnie po tym zdjęciu, jak byliśmy, widać było wzrost i w sobotę mówiliśmy się na trening, krótki, 4 zjazdy i po tym zapadła decyzja, że jestem w domu.
Hubert Czerniawski, zdrowia życzymy, no i punktów w kolejnych meczach ligowych, które przecież będą bardzo potrzebne Stali Gorzów. A jeśli chodzi o Unię Tarnów, no wiadomo, znakomity Niki Pedersen, chociaż fatalny karambol w ostatnim wyścigu, gdy losy meczu były już rozstrzygnięte z Bartoszem Zmarzlikiem. Przerwa w startach Pedersena, jutro się okaże jak długa po kontuzji ręki. My natomiast rozmawialiśmy ze starym dobrym znajomym, byłym zawodnikiem Stali, Arturem Mroczką, obecnie reprezentującym Unię Tarnów. Co ciekawe, Mroczka miał duże pretensje, jeśli chodzi o przygotowanie gorzowskiego toru.
Artur, jak będziesz wspominał powrót do Gorzowa?
Nie najgorzej, aczkolwiek bardzo źle po wypadku Nikiego, bo nasz lider dostał mocny cios i nic nie pamięta, co się stało, także tylko tego szkoda. No ale ogólnie nie było źle, tam trzymaliśmy się do pewnego momentu. Szkoda Kuby Jamroga w pierwszym biegu i no i juniorzy nam tam, kurde, wiozą 2 punkty i nie dowożą tych 2 punktów. Także byśmy postraszyli na pewno gospodarzy, gdyby to się wszystko nie powydarzało, no ale...
Mieliście dzisiaj apetyty, co? Trochę lepsze, większe, nie?
Ale szczerze mówiąc, no co, no tor jest przygotowany, wydaje się, że dobrze, a jedziemy i no, gospodarze powinni wiedzieć, co się będzie działo z torem, że na drugim łuku w ogóle nie było jazdy, trzymaliśmy się motorów i wejście asekuracyjne, czy Kasprzak tak samo wychodził asekuracyjnie. Zmarzlik też pojechał jeden łuk tam asekuracyjnie, bo wiedzą, czym to grozi. Jakby oni wiedzą na tym torze, jak jechać, my tego nie wiemy, bo nie jeździmy na co dzień, także to nie jest tak do końca fair.
Waszym głównym atutem jest walka na własnym torze i tego się będziecie trzymać, tak?
Nie, no my walczymy wszędzie, to nie jest tak walka, bo to kto to powiedział, że będziemy walczyć tylko u siebie, bo przed tym meczem Gorzów tak naprawdę się bała nas, bo było pisać, w internecie pisali, że już tam się boją. No to po meczu łatwo się mówi, ale gdyby tor był twardy dzisiaj, to na pewno Gorzów by nie miało tak łatwo i tylko ze względu na to, że jest dziurawo i mocno przyczepnie, oni umią się poruszać na tym torze, nawet niekoniecznie wygrywać, ale umią się poruszać i a my nie umiemy i my wygrywamy start, jedziemy, nas wyciąga, oni sobie wjeżdżają. To jest po prostu głupiego gadanie.
Jak myślisz, rozpędzicie się? No bo generalnie, tak jak mówię, macie swoje atuty i wszystko wskazuje na to, że powinniście powalczyć, tak? Złapiecie ten rytm do Ekstralidze?
No na pewno tak. Ja myślę, że jeśli Niki dzisiaj nic się nie stanie takiego poważnego, to będziemy walczyć do końca sezonu na pewno i zobaczymy. Może jak nam się ułoży jakiś mecz na wyjeździe i u siebie to wszystko, co chcemy zrobić, co się uda, to może będziemy nawet w playoffach, ale na pewno to nie jest takie szanowanie przeciwnika, to co tutaj się dzieje, że tor jest mega przyczepny i z rynnami. To myślę, że nie jeden nie chciałby wyjechać stąd, czy trener, czy toromisz. Na pewno nie chciałby jechać na takim torze, a ja wiem, bo ja byłem w Stali, wiem o co chodzi, ale to jest niebezpieczne i to ja myślę, że to po coś są ci komisarze toru, żeby pilnować tego, żeby ten tor był równy. Nie musi być twardy, nie musi być przyczepny, ale ma być równy.
Alan, Artur Mroczka i jego pomeczowa opinia. Stal wygrywa 53-37, a w piątek walczyć będzie w Grudziądzu z GKM-em, ależ potrzebne będą punkty gorzowianom. No, GKM walczy o utrzymanie jeszcze bez wygranej i zrobią pewnie żużlowcy z Grudziądza wszystko, by zdobyć 2 punkty meczowe. No a teraz do falubazu Zielona Góra przechodzimy. Sporo mówiliśmy o meczu Zielonogórzan w Lesznie z Unią. Przegrana w piątek 34-56. Wczoraj obszerny nasz materiał. Dziś powracamy do tego spotkania w kontekście rozmowy z Grzegorzem Zęgotą, jeden z zawodników Falubazu, o tym, co zrobić, by wygrywać, bo Falubaz po 4 meczach z dorobkiem tylko 1 zwycięstwa i aż 3 porażek.
To jest, tak mówię, Ekstraliga i tu wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, żeby ostatecznie ten wynik się zakończył na naszą korzyść i tak jak mówię, no, musimy wiele pracy wykonać, żeby być w takiej dyspozycji, jak są chociażby Leszczynianie.
A jest pan odrobinkę zaniepokojony, bo powiedział pan, musimy pracować nad błędami, wiemy o co chodzi, natomiast jest pan mimo wszystko zaniepokojony tym bilansem 1-3. Oczywiście ktoś może powiedzieć początek sezonu, dużo meczów, ale jednak 4 już za wami, już tam coś się krystalizuje w tabeli. To jest jednak bilans 1-3, tylko jedno zwycięstwo w 4 meczach. Tak?
No tak, a mogły być, że tak powiem, dwa spotkania zakończone na naszą korzyść, ale tak nie wyszło po prostu. Losy ułożyły się inaczej. Teraz co, no... presja i balonik, który jest wokół naszego zespołu, troszeczkę rośnie.
Choć już nie było tego baloniku właśnie. No właśnie... Wy właśnie na luzie mieliście sobie podchodzić, jeździć.
Ale wiadomo, to jest rywalizacja, to jest walka o drużynowe mistrzostwo Polski i nikt nie lubi przegrywać. To może być trening i też nikt nie będzie lubił jeździć z tyłu i obserwować kolegów z tyłu. Więc co, no każdy z nas, że tak powiem, mimo że może ten balonik nie był tak napompowany, że walczymy o tytuł, że każdy, że tak powiem, jest świadomy tego, że mamy zespół nieco słabszy, który będzie walczył o każdy punkt na torze i wydzierał rywalowi i ostatecznie te spotkania zakończą na naszą korzyść, ale na razie póki co nie układa się to po naszej myśli. I...
Czyli co z tym niepokojem? Bo trochę dziury w składzie macie i właśnie czyli ma takiego niepokoju, że kurczę, tu dziura w tym meczu i nie daje się tego jakoś załatać.
W zespole nie ma dziur, jest zespół. Zespół przegrywa i zespół wygrywa. Nie ma jednostek, które są nieładnie nazywane dziurami. Po prostu każdy jest człowiekiem i jeżeli ktoś notuje słabszy dzień, no to cóż, no, czasem tak bywa. Nikt nie jest, że tak powiem, maszyną do zdobywania punktów. To nie są lata 80., gdzie można wpisać Perowi, Jensenowi 18 punktów czy 15 w ciemno przed zawodami, bo on puszcza sprzęgło, jest trzy motory z przodu i robi prostą przewagę. To jest Ekstraliga, która jest tak wyrównana, że o te punkty nie jest łatwo, ale tak jak mówię, my serce na pewno oddamy na tym torze i myślę, że to, że kibice widzą, że my się staramy po prostu, tylko no, na razie brakuje nam atutów, żeby tego rywala zaskoczyć.
Czy jest pan zaniepokojony? No 1-3 to tak w tej tabeli to jesteście tam na dnie, tak? Prawie w tej chwili. Czy coś Grzegorzu Zęgocie jest takiego, kurczę, Holender nie idzie do przodu, no i może być kłopot?
Myślę, że w innym nastroju bym był, gdybyśmy wygrywali te spotkania. No jest lekki niepokój, ale pamiętajmy, że jeszcze dużo meczy przed nami, które mogą się zakończyć na naszą korzyść. Musimy po prostu wierzyć w to, że możemy, bo dzisiaj miałem trochę wrażenie, że mimo wszystko, że jednak przyjechaliśmy tacy skazani na pożarcie tutaj.
Czyli przegrać jak najmniejszą ilością punktów.
W Lesznie, tak? A z takim nastawieniem nie możemy podchodzić do meczu. Musimy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo i każdy musi w to wierzyć.
Grzegorz Zęgota po meczu w Lesznie, po kolejnej porażce Falobazu, no a w najbliższą niedzielę Zielonogórzanie u siebie z Getwell Toruń. No i ten mecz trzeba będzie wygrać, aby nie usadowić się w dolnych rejonach tabeli. Tyle o żużlu, a za chwilę o baskecie. Decydujące boje w PLK. Stelmetana ABC Zielona Góra rywalizuje w playoffach w pierwszej rundzie z Rosą Radą. Po dwóch meczach rozegranych w Zielonej Górze remis 1-1. No i Zielonogórzanie, jeżeli chcą grać dalej, muszą jutro lub za dwa dni wygrać jedno spotkanie w Radomiu. Zadanie arcytrudne, ale trzeba to zrobić, by doprowadzić do piątego spotkania, które ewentualnie odbędzie się w Zielonej Górze w niedzielę, bo tutaj gramy do trzech zwycięstw. Stelmet pierwszy mecz wygrał, w drugim przegrał po dogrywce. Zawód, jeśli chodzi o postawę Zielonogórze, którzy wciąż grają nierówno, nie jak na mistrzów Polski przystało, przede wszystkim słabo w obronie. Jak będzie dalej? Czy stać ekipę zielonogórską na obronę tytułu, na przejście niezwykle groźnej Rosy Radom? O tym Jacek Białogłow rozmawiał z byłym trenerem, ekspertem koszykarskim Grzegorzem Chodkiewiczem.
Czy pan jest zdziwiony, czy pan się spodziewał, patrząc na to, co się dzieje z tą drużyną w ostatnich tygodniach, czy nawet miesiącach, czy od początku sezonu w ogóle?
W tym przypadku nie ma czegoś takiego i przecież w sesji zasadniczej też było 1-1. W związku z tym ja myślę, że sam układ 1-1 nie jest zaskoczeniem, a przy okazji od razu powiem, że wydaje mnie się i chyba tak będzie, że w niedzielę się jeszcze zobaczymy. Natomiast wcale nie znaczy, że w niedzielę Stelmet wygra.
No dokładnie, zwłaszcza że te parkiety dokładnie w tym sezonie nie służą obu drużynom w pojedynkach bezpośrednich.
No więc to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, trzeba zauważyć, że sytuacja może się zmienić z minuty na minutę. Wychodzi Florence, gra 30 sekund czy tam chwilę i schodzi z placu. I od razu pojawiają się zadawnione sprawy, bo Kelatiego na jedynce nie ma. Hernandez bez treningu od 2 miesięcy, że tak powiem, bez treningu meczowego, tak w cudzysłów to weźmy. Bo co innego, jak on tam sobie gdzieś z boku hasał i rzucał, bo rozumiem, że na treningach też nie grał, jak był poza dziesiątką. I okazuje się, że Łukasz zostaje sam, bo no, Matczak też ma taki sezon psychomentalnie, że tak powiem, tak został ustawiony, że jest mu bardzo ciężko i zostawienie go na jedynce to za duża odpowiedzialność na dzisiaj. Zrobił się problem w 30 sekund. Ale oni też mają swoje problemy, bo najlepszy gracz nie gra w dogrywce, więc w tych meczach też może być różnie. Ale tak, w playoffie to jest tak, że już zresztą tak jak trener Urlep powiedział, wszyscy wszystko o sobie wiedzą, a nawet przeciwnicy wiedzą więcej o innej drużynie niż o sobie. To tak dość często bywa. I to powoduje, że zaczyna się taki, ja to nazywam koszykarski jazz. Te wszystkie taktyki idą trochę na bok. I trzeba powiedzieć, że aż mnie zaskoczyło, że w takim układzie Rosa bardziej jest swobodna. Ma graczy, którzy w każdej chwili mogą zrobić coś, zaskoczą wszystkich, łącznie ze swoim trenerem, bo to, co zrobił Engliż w dogrywce, to on najbardziej zaskoczył Kamińskiego. Sermet jest dalej silny, to nie są jacyś tam chłopcy, to są ludzie, którzy grali w Europie i oni tam w Radomiu się byle czego nie przestraszą, więc ja myślę, że w niedzielę jeszcze się zobaczymy.
Co widać po tych zawodnikach? Czy pan się zgadza z tymi głosami, że jednym się nie chce, inni nie potrafią bronić, a generalnie to jest taka drużyna, że lubi sobie postrzelać, a tak naprawdę w obronie to tej drużyny nie ma.
Proszę pana, inaczej zachowują się emocjonalnie gracze, którzy tutaj są transferowani z drugiej ligi belgijskiej i dla nich to jest cud świata grać i być czołowym graczem ekstraklasy polskiej, a inaczej zachowują się gracze, którzy już w paru miejscach byli i oni aż tak bardzo nie będą przeżywali emocji tego typu i to troszeczkę widać. Natomiast widać też, że no umiejętności Dragicewicza, przecież on tych niektórych chłopaków no ośmiesza, no nie oszukujmy się. Natomiast jako całość troszkę ten zespół jakby w dalszym ciągu ma takie problemy kompetencyjne. Nie wiadomo, kto tam jest szefem. Ostatnio tak dość często czytam o tych fortepianach, że gdzieś tam angielski trener powiedział, że tam jest w drużynie 2 graczy, a reszta nosi fortepian. I ja myślę, że takiego jakiegoś podziału w tym roku nie ma. To na pewno trochę przeszkadza, bo umówmy się, jak tu przyjechał Hodge, który no, wyrwał się z tego Puerto Rico i z tych Stanów Zjednoczonych i tu on debiutował, to było widać, że on tutaj nogę włoży wszędzie i jeszcze nie wiadomo, co zrobi, a przy tym miał tyle szczęścia, że nawet Mikołaj w Finlandii tyle szczęścia nie ma, co on. I to wszystko pięknie zagrało. Natomiast ja myślę, że gracze z Telmetu cały czas gdzieś w środku mają zakodowane spokojnie, my i tak tych chłopców palniemy.
Czyli brakuje trochę, jak pan Ochodził wspomniał, takich głodomorów, głodnych po prostu. Tylko...
Ja szykując się do tego meczu, zupełnie przez przypadek wpadła mi lista wiekowa, czyli ile mają lat poszczególni gracze. Zauważmy, że w Radomiu tylko ten Fraser jest 30 tam chyba 3 czy coś. A ja myślałem, że taki Zajcew to jest zdecydowanie starszy, a to 28 lat dopiero. To jeszcze takie prawie dziecko. A Sokołowski już, że tak powiem, pełną gębą gracz, 25 czy 6, Szymkiewicz 23, a mnie się wydawało, że Szymkiewicz to już prawie weteran. Także to też będzie miało trochę ten... I oni, jest sytuacja taka, że ten Radom, widać, że odżył po sezonie. Po sezonie tym Pucharów Europejskich.
To co mamy myśleć przed tym Radomiem?
Do niedzieli!
No, zobaczymy, czy tak będzie. Stelmet choć raz musi wygrać w Radomiu. Mecz numer 3 jutro o 17.45, a relacje w Radiu Zachód. Z koszykówki przechodzimy na inną halową dyscyplinę, którą emocjonujemy się w naszym regionie, czyli na siatkówkę. Siatkarze Orła Międzyrzecz wygrali w miniony weekend z Astrą w Nowej Soli 3-0, a to oznacza, że zagrają w finale drugoligowego playoffu. Orły całą rywalizację wygrały 3-0. Wynik mógłby wskazywać, że łatwa była to wygrana Orłów w miniony weekend, ale wcale tak nie było, bo nowosolanie dzielnie walczyli w sobotę. Na tym meczu był Jakub Lesiński.
Marcin Karbowiak, trener GBS Bank Orła Międzyrzecz.
Ciężkie spotkanie, pojedyncze piłki decydowały. Myślę, że w tych wszystkich meczach byliśmy troszeczkę mentalnie lepsi od Astry. Wytrzymaliśmy to ciśnienie i wygrywaliśmy te końcówki. Jestem bardzo przeszczęśliwy, wszystkim chłopakom gratuluję. Dziękuję tej wspaniałej grupie kibiców, która dzisiaj przyjechała i nas wspomagała.
Chyba nie było tak łatwo, jakby wynik mógł wskazywać.
Nie, 3 mecze, ale naprawdę to były bardzo ciężkie mecze. Takich ciężkich meczy nawet nie graliśmy w sezonie zasadniczym. Astra grała bardzo dobrze, bardzo mocno się postawiła, tym bardziej to nasze zwycięstwo cieszy.
Noclegów nie rezerwowaliście w Nowej Soli, ale nie chcieliście też wracać tutaj jutro.
Tak, nie rezerwowaliśmy nie dlatego, że żeśmy lekceważyli zespół Nowej Soli. Podchodziliśmy z ogromnym szacunkiem. Nie zarezerwowaliśmy tylko dlatego, że jest bardzo blisko. Ale tak jak pan powiedział, my już jutro nie chcieliśmy tu przyjeżdżać i dzięki Bogu nie przyjeżdżamy.
No co dalej, panie trenerze?
Na pewno dzisiaj świętujemy, po niedzieli do ciężkiej pracy, na pewno zgłosimy akces o organizację turnieju półfinałowego. Jak będzie, to wszystko w rękach Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Jest szansa na pierwszą ligę sportowo-organizacyjnie w Międzyrzeczu?
Powiem tak, dużo ludzi mówi, po co gracie, to nie ma sensu, nie ma pieniędzy, jesteście gdzieś tam w tyle tej drugiej ligi finansowo, ale zarówno ja, jak i moi chłopacy, gramy w każdym meczu o wygraną. Teraz myślimy tylko o turnieju półfinałowym. Jak uda nam się przejść, będziemy myśleli dalej.
Przykład Olimpii Sulęcim pokazuje, że marzenia jednak mogą się spełnić.
Tak, te marzenia już się spełniły, bo my nie byliśmy brani w roli faworyta przed sezonem. Mówiło się o Sobieskim Żagań, bardzo bogatym klubie, Chrobrym Głogów, Gwardii Wrocław, Oławie. My robiliśmy swoje. Wyszło jak wyszło. Dlatego tym bardziej się cieszymy.
Przemysław Wieton, grający trener Astry Nowa Sól.
Ja bym zaczął od tego, że wynik chyba nie do końca odzwierciedla styl, w jakim dzisiaj przegraliśmy. To jest przegrana, co prawda, 0-3. W każdym secie zostawiliśmy naprawdę sporo serca. W każdym secie, no może z wyjątkiem pierwszego, byliśmy na prowadzeniu, gdzieś prowadziliśmy cały czas wyrównaną walkę. Wszystko rozegrało się w końcówkach. No niestety, ja muszę przyznać, że zespół z Międzyrzecza naprawdę dzisiaj zagrał bardzo solidne zawody. Zagraliśmy dobrą, naprawdę dobrą, poprawną siatkówkę. No niestety nie starczyło na Międzyrzecz. Podsumowując cały sezon, dzisiaj również bardzo chciałbym podziękować kibicom, bo w całym sezonie wspierali nas bardzo, bardzo, bardzo mocno i od kiedy zaczęła się nasza hala wypełniać, wtedy nasze skrzydełka małych koliberków urosły i można powiedzieć, że były nie mniejsze niż Orła. Także nieśli nas swoim dopingiem. No dzisiaj czegoś zabrakło. No na pewno też szczęścia, bo było takich długich wymian, gdzie kończyło one się na korzyść Międzyrzecza, jakimś takim sportowym szczęściem, to też trzeba mieć i zazwyczaj one sprzyjają lepszym, także tutaj jeszcze raz chylę czoła, bardzo dobry mecz w wykonaniu Orła, gratulacje i życzę im powodzenia dalej.
A doświadczenie też w końcówce mogło zaważyć?
Myślę, że tak, myślę, że ta zimna głowa, zimna krew, przecież u nas też nie brakuje tych doświadczonych zawodników, ale jednak w zespole Orła jest ich troszeczkę więcej i ten monolit chyba gdzieś bardziej zafunkcjonował. No jeszcze raz powtórzę, no mieli więcej szczęścia, w końcówce gdzieś piłka między rękoma przechodziła cały czas. Także to też potrzebne, ciężko było im wpakować, było piłkę w boisko.
Co pan rywalowi w dalszej części, w dalszej fazie wróży?
Fajnie, jakby przedstawiciel naszej grupy już dalej powalczył. Mam nadzieję, bo trafiają do grupy pierwszej. Znamy mniej więcej te zespoły. Ja mam nadzieję, że oni są w stanie powalczyć i jeżeli zaprezentują siatkówkę taką jak dzisiaj, taką jak praktycznie przez cały sezon, to wierzę, że są w stanie awansować do turnieju finałowego, a tam jest wszystko możliwe, także tego im życzę.
Piotr Haładus, kapitan GBS Bank Orła Międzyrzecz. Panie Piotrze, no to co, nie trzeba wracać jutro do Nowej Soli?
Całe szczęście, że nie trzeba wracać, bo na pewno byłoby nerwowo i kolejny taki troszeczkę męczący i wykańczający fizycznie i też psychicznie troszeczkę mecz, bo powinien, pomimo tego, że dzisiaj 3-0 wygraliśmy już wcześniej, to mówiłem, ten mecz nie należał do łatwych. Było jakaś tam presja też była z tyłu głowy. Astra Nowa Sól też grała bardzo dobrze. No, my wytrzymaliśmy dwie końcówki. Być może zadecydowały też założenia taktyczne, które sobie gdzieś tam cały tydzień rozpisywaliśmy i nad którymi pracowaliśmy. I generalnie właśnie cały tydzień przygotowując się do tego meczu, skupiliśmy się tylko i wyłącznie na ich grze, nie na swojej. No i dzisiaj chyba to zaprocentowało właśnie w tych końcówkach.
No i walczycie dalej.
Tak, walczymy dalej. Oczywiście jedziemy lub uda, może nam się też zorganizować turniej u nas w Międzyrzeczu. Także jeśli będzie w Międzyrzeczu, zapraszamy już teraz serdecznie wszystkich kibiców z całego województwa, nawet też tutaj z Nowej Soli. Także na pewno będzie super atmosfera i też damy z siebie wszystko.
Trzymamy kciuki. Kto wie, może będziemy mieli drugiego lubuskiego pierwszoligowca poza Olimpią Sulęcin, Orzeł Międzyrzecz z wielkimi ambicjami i nadziejami, choć droga jeszcze daleka. O sukcesie Orła w relacji Jakuba Lesińskiego. Tymczasem w Lubsku odbył się półfinałowy turniej o wejście do drugiej ligi siatkarek w miniony weekend. Awans do finału uzyskały zespoły z Cieszyna i Wałbrzycha. Nie powiodło się za to siatkarkom z Lubska, które przegrały z Wiktorią Cieszyn 0-3 i z Chełmcem w Wałbrzych 2-3. Szczegóły w relacji Marka Staniszewskiego.
Jarosław Rygier, jeden ze szkoleniowców ekipy Lubska. Szkoda tego przegranego meczu z Chełmcem.
Bardzo szkoda. No, liczyliśmy na zwycięstwo. Zaczęliśmy świetnie ten pojedynek. W pierwszym secie wyraźnie wygraliśmy z Chełmcem. Później było już 2-1 dla nas, także wszystko było na dobrej drodze, żeby zwyciężyć w tym meczu. No niestety taki jest sport, taka jest siatkówka. Nie wytrzymaliśmy chyba tego pojedynku kondycyjnie. Jest to spowodowane tym, że nie było tej ligi, nie było takich przygotowań, jakie miał Chełmiec. Zagrał kilkanaście meczów w lidze. My natomiast musieliśmy się posiłkować tylko sparingami, takimi meczami towarzyskimi. Na pewno tego zabrakło ogrania. Ogólnie jestem zadowolony z postawy dziewczyn, bo walczyły ambitnie o każdą piłę. Widać było, że im bardzo zależy. No, w tym roku się nie udało. Nikt jednak chyba nie rezygnuje z dalszej gry. I będziemy walczyć aż do skutku, aż do awansu, do drugiej ligi.
Gabriela Masalska, rozgrywająca ekipy z Lubska. No cóż, walka była niesamowita, nie udało się.
Niestety się nie udało. W piątek nie pokazałyśmy tego, co potrafimy. Dzisiaj grałyśmy dobrą siatkówkę, no jednak drużyna z Łobrzycha okazała się lepsza.
Prowadzenie wasze 2-1. Dwa wygrane bardzo wysoko przez was sety. Potem w tiebreaku troszeczkę jednak chyba zabrakło szczęścia.
Przede wszystkim to była bardzo nierówna gra Wałbrzycha, bo w niektórych setach naprawdę ta gra im wychodziła, wszystko chodziło, środek, skrzydła, blok, a w niektórych setach ta ich forma naprawdę była słaba, więc myślę, że to wysokie prowadzenie było przez to.
Alicja Szczurek, kapitan ekipy Lubska.
Zabrakło nam trochę szczęścia, trochę też odwagi w tych najważniejszych momentach. Nie mamy się czego wstydzić, przynajmniej zostawiłyśmy serce i wszystko, co mogłyśmy na tym boisku, no ale czegoś zabrakło jednak. To jest właśnie sport, nieprzewidywalny, nie da się ustalić i powiedzieć, że pierwszy set był super, drugi też od razu wygrany będzie. No nie, no niestety, przegrałyśmy, ale wychodzimy z honorem z sali w porównaniu do piątkowego meczu. Zagrałyśmy to rzeczywiście, co potrafimy. Brakowało nam ligi. Zagrałyśmy jedyne, co przez cały sezon grał, zagrałyśmy dwa sparingi i mecze barażowe to było jedyne, co po prostu grałyśmy cały czas. Byłyśmy w treningu, ale to jednak nie jest to samo, co rozgrywać mecze z innymi zespołami i się ogrywać, dlatego to jest jeden z jakichś tam powodów, przez które nie potrafimy dotrzymać meczu do końca.
Tomasz Paluch, prezes Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej. Emocjonujący turniej w Lubsku, no niestety bez happy endu.
No tak, ale tu dziewczynom należą się pochwały, bo wyszły, walczyły, prowadziły 2-1. Troszeczkę szczęścia siatkarskiego na pewno zabrakło, ale wcale nie były zdecydowanie słabsze. Fajna walka, dużo emocji. No cóż, no szkoda, że nie udało się wejść do tego turnieju finałowego, ale mówię, należą się dziewczynom brawa za zaangażowanie, za walkę, przede wszystkim walkę do końca.
Kto wie, może uda się następnym razem. Marek Staniszewski był w Lubsku. Teraz zmieniamy dyscyplinę, bo w pierwszej lidze rugby trwa doskonała passa w Atachy RC Zielona Góra. W meczu na szczycie w Zielonej Górze zmierzyły się niepokonane dotąd zespoły wspomnianej Watachy i Sparty Jarocin. Wygrali gospodarze 31-26.
Filip Wielgosz, zawodnik ekipy zielonogórskiej. Trudny był to mecz, bardzo trudny.
Dosyć szybko, bo już w pierwszej połowie wyszliśmy na wysokie prowadzenie. Natomiast myślę, że to nas troszkę uśpiło, bo rywale zagrali do końca. Jest to młoda drużyna. Są tam byli reprezentanci Polski, ekip młodzieżowych, wybiegane chłopaki. Troszkę inny mecz niż te poprzednie. Było sporo błędów z naszej strony. Myślę, że musimy poprawić grę w formacji autu. To jest chyba nasz najsłabszy element. Udało nam się ich przyćmić tak naprawdę mocną obroną. To były szarże cofające, szarże podwójne. No tam niektórzy zawodnicy też ciężko się zbierali w ogóle z murawy po tych szarżach. Także myślę, że poczuliśmy przewagę i No i co? No i mieliśmy już jakiś fajrant, takie 15 minut do końca meczu, bo wydawało się, że rywal się już z tego nie podniesie. Natomiast tak jak mówiłem, są to młodzi, ambitni zawodnicy. To jest też drużyna z ambicjami na lidera, także grali do końca. Za co tak naprawdę no, należy pogratulować, ponieważ no, było blisko i to nie chcę mówić, że sensacją byłoby to po prostu, że przysnęliśmy i odwrócili sobie losy meczu.
Paweł Prokopowicz, grający szkoleniowiec ekipy zielonogórskiej, mecz na szczycie, emocje do samego końca, najważniejsze zwycięstwo 31-26.
No, zafundowaliśmy sobie ten hororek na sam koniec, to na własne życzenie tak naprawdę. Dwa proste błędy w obronie i Jaroci, no, byliśmy przygotowani na to, że z takich błędów będą korzystać. To, o czym rozmawialiśmy przy okazji meczu w Rudzie Śląskiej, tak? Ruda Śląska nie korzystała z błędu, wygraliśmy wysoko, tutaj też prowadziliśmy całkiem pokaźnie, natomiast po dwóch błędach to się praktycznie wyrównało. No dowieźliśmy ten wynik do końca, mieliśmy jeszcze okazje punktowe, aczkolwiek tu zabrakło spokojnej głowy, może też troszeczkę zdrowia, no bo te mecze są ciężkie, chociaż Jarocin też jest po dwóch ciężkich meczach. Była to taka, jak było widać, troszeczkę próba sił, próba zdrowia, wyszliśmy z niej zwycięsko.
Troszeczkę kontuzji też jednak w waszym zespole.
Zobaczymy, co jest tak naprawdę z Michałem Juchą, naszą dziesiątką, bo on ma, widziałem teraz już, usztywnioną kostkę. Natomiast jeżeli chodzi o Pawła Wieprzkowicza, to na pewno skurcz, tak, to wiedzieliśmy już wcześniej. Zobaczymy, jak nasz Filar, zobaczymy, jak Patryk, no schodzą po obijanie, ale mamy 2 tygodnie przerwy. Chłopaki się zbadają i zobaczymy, co tak naprawdę jest, bo czasami to tak wygląda, że ktoś kuleje, schodzi, a później się okazuje, że jest okej, po prostu potrzeba chwila odpoczynku. Na wiosnę jedziemy jeszcze do Rumi i będziemy jechali do Jarocina, natomiast podejmiemy jeszcze u siebie i Legię Warszawa, ZSAWF Warszawa i Rudę Śląską, bo te rozgrywki są tak ułożone, że zaczniemy rundę rewanżową jeszcze na wiosnę, więc tego grania jest jeszcze sporo na wiosnę i później 2 mecze rundy zasadniczej na jesień i dopiero zaczną się play-offy, tam będziemy grali 4 mecze. Kwestia tego, czy w pierwszej, czy w drugiej trójce, no na razie wiele wskazuje na to, że osiągniemy to zakładane minimum, czyli tą pierwszą trójkę, natomiast no nie ma co gdybać na wyrost, jestem absolutnie przeciwnikiem tego, żeby tam sobie planować z górką. Grajmy równo wszystkie mecze i na koniec rundy zasadniczej zobaczymy, w którym miejscu tabeli jesteśmy.
Cieszy chyba frekwencja podczas waszych spotkań, spore zainteresowanie.
To są w dużej mierze i nasi przyjaciele, i ludzie, którzy z nami grali, i ci, którzy się zainteresowali tym rugby i teraz, i troszeczkę wcześniej. I tak naprawdę, jak oni się zbiorą, to jest to pokaźna grupa. Wiemy doskonale, że wiele osób już zna tą grę, rozumie tą grę, więc zapraszamy kolejnych. Nie trzeba wiele, żeby rozumieć, kiedy padają punkty, a cała ta reszta wiedzy przychodzi później. Natomiast no super, piękna pogoda, kibice dopisali, wynik jest też dla Zielonej Góry, więc nic, tylko się cieszyć. Radio
Zachód. Magazyn sportowy Radia Zachód, a teraz o futbolu, bo tak jak informowaliśmy, w piątek i w sobotę w Świebodzinie gościł prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. O kuriozalnej sytuacji związanej z niedoszłym walnym zebraniem Lubuskiego Związku już mówiliśmy w naszych serwisach, natomiast z prezesem Bońkiem rozmawialiśmy także na kilka innych tematów dotyczących naszego regionu, a rozmawiał Filip Górecki.
Czym się panu kojarzy Lubuska Piłka?
Lubuska Piłka, no przede wszystkim kojarzy mi się z niektórymi nazwiskami piłkarzy, którzy stąd wyruszyli w drogę, prawda? Muszę powiedzieć, z przeszłości na pewno mi się kojarzy z wielkim meczem Żagania, Czarnych Żagań z Górnikiem Zabrze. Pamiętam, wtedy przegrali 4-0. Górnik Zabrze grał też Puchar Polski. Prawda, był problem, czy Czarnych Żagań zgłosi do rozgrywek europejskich jako finalistę Pucharu Polski, ale zarówno Ministerstwo chyba Spraw Wewnętrznych, bo w Czarnych Żagań grało bardzo dużo celników, pracowników przygranicznych, bali się, że mogą wyjechać, już nie wrócić. W związku z tym wycofano tą drużynę z rozgrywek pucharowych i Polska wtedy nie miała żadnego przedstawiciela w tych rozgrywkach. Kojarzy mi się z Fabiańskim, z Młynarczykiem, prawda, mówię, z Kędziorą, Puchaczem, Dudką, Murawskim, jeszcze wielu, wielu innych zawodników stąd wyjeżdżało. Na pewno nie jesteście dzisiaj wielkim związkiem, jeżeli chodzi o wielkie kluby, no ale powiedzmy sobie jedną rzecz, no. Piłka gdzieś się zaczyna i zaczyna się, można powiedzieć, w takich ośrodkach. Także i tak tutaj współpracujemy z Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej w tym kontekście. Natomiast no, to już nie od nas zależy, czy w jakimś tutaj waszym mieście będzie kiedyś drużyna pierwsza ligowa, czy druga ligowa. O Ekstraklasie nie chciałbym dzisiaj w ogóle mówić.
Był pan wczoraj na meczu Pogoni Świebodzin z Budowlanych Lubską. Miał pan okazję poznać tutejsze czwartoligowe problemy?
Znaczy nie, no, o problemach specjalnie nie mówiliśmy, no problemy. No, to jest piłka amatorska, piłka, gdzie wszyscy powinni grać dla przyjemności, dlatego żeby promować fajne sportowe życie. Lubią, kochają piłkę, raz w tygodniu czy 2 razy w tygodniu sobie potrenują, żeby potem w niedzielę pobawić się i grać w rozgrywkach czwartoligowych. Muszę powiedzieć, że widziałem wielką ambicję. dużo niewykorzystanych sytuacji. Widziałem wielu piłkarzy z 5-6-kilogramową nadwagą, prawda? Ale no, taka jest piłka, to jest piłka amatorska i to jest tak zwana piłka wielkich numerów, prawda? Że to jest ta baza, z której potem jeden, dwóch, trzech piłkarzy gdzieś tam bardzo szybko idzie do piłki poważnej.
Był taki problem podnoszony tutaj przez pana wiceprezesa Padewskiego, właściwie sprowokowana dyskusja o tym, czy może te najniższe ligi nie powinny mieć zluzowanych wymogów. Jakie jest pańskie zdanie?
To znaczy jakich wymogów?
Co do szkolenia młodzieży, prowadzenia grup młodzieżowych.
No, to jest problem Wojewódzkiego Związku Piłki, no, że nie nasz, my nie ingerujemy.
Ma wyznaczyć pewien trend.
Ja panu powiem, no centralizacja to nie jest najlepsza. My nie jesteśmy za tym, żeby my w Polsce Związku Piłki Nożnej mówili, jak mają grać drużyny w B-klasie, w A-klasie, czy w czwartej lidze, czy w lidze okręgowej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. To jest bardziej problem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, który zna problematykę, zna rzeczywistość i wie, co trzeba zrobić, żeby piłka się tutaj dobrze rozwiązała. Nie jesteśmy po to, żeby ludziom przeszkadzać, tylko po to, żeby ludziom pomagać. My jako Polski Związek Piłki Nożnej podjęliśmy 10 dni temu ustawę, że w ogóle rezygnujemy z jakichkolwiek opłat na jakimkolwiek szczeblu dla wszystkich klubów i dla wszystkich grup młodzieżowych do lat 19, czyli nie ma żadnych praktycznie opłat. Natomiast no, to już jest sprawa Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, jak tym problemem pokeruje, ale to chyba nie jest żaden problem, tylko się mówi. My czasami mówimy o problemach, których nie ma, a o których lubimy mówić, ale tak prawdę powiedziawszy, problem, który nie istnieje.
To jest wyzwanie, że my nie potrafimy zrobić tutaj normalnej piłki, że to 200 ludzi jest na trzeciej lidze, no.
Nie, no może ludzie bardziej kochają, to jest historia, może bardziej Żyżel kochają, może lubią bardziej inną dyscyplinę sportu, nie wiem, no trudno mi powiedzieć. No.
Naznaczeni jesteśmy tutaj jakoś, w jakiś sposób.
Może jesteście w jakiś sposób naznaczeni, może, bo to rzeczywiście, no. I to jest przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o klimat, to jest województwo, które ma chyba jeden z najłagodniejszych klimatów, jeżeli chodzi o Polskę, w porównaniu z całą tą ścianą wschodnią, czyli warunki do uprawiania piłki są dużo lepsze, do trenowania są lepsze niż gdziekolwiek inni. Utalentowanych piłkarzy trochę mieliście, bo nazwiska, które to już powodują. Może nie ma jakiegoś sponsora, właściciela, kogoś, który chciałby mądrze zainwestować, poprowadzić to, zrobić. Może blisko macie ośrodki, które jak tylko ktoś dobrze gra w piłkę, teraz biorą najlepszych, prawda? Właściwie dobrze by było, aby była tu jedna drużyna pierwszoligowa czy ekstraklasowa, bo to by spowodowało, że młodzież by się na tą drużynę nakręcała, prawda? A dzisiaj jak tylko ktoś dobrze kopnie piłkę, to już myślę, że pójdzie do szkółki Lecha, czy Pogoni, czy gdziekolwiek,
Lubina,
czy gdziekolwiek indziej. I ja muszę panu powiedzieć, że kiedyś miałem na Letniej Akademii Młodych Orłów kilku chłopców z województwa lubuskiego, młodych, i po pół roku widzę, że nikogo nie ma. No, jak to jest możliwe, że byli rok temu, a teraz już ich nie ma? Panie prezesie, są, tylko już mają inną przynależność klubową, bo zmienili województwo.
To ja jeszcze może tak by uzupełniając, jest reorganizacja Centralnej Ligi Juniorów, która też lubuskim klubom trochę zamyka drogę, ale mówi się o stworzeniu poziomów makroregionalnych dla juniorów starszych. To dobry kierunek? Gdzieś się w kuluarach mówi o tym, żeby stworzyć dodatkowy poziom makroregionalny dla grupy juniora starszego.
Wiesz, o tym słyszę.
Ale
po co to jest robione? Każdy dobry, utalentowany junior, jeżeli po 18 roku życia gra w swojej kategorii juniorskiej, to jest strata czasu. Powinien pójść do ligi okręgowej, do czwartej ligi. Granie z seniorami jest zupełnie co innego. Robienie jakiejś dodatkowej, makroregionalnej ligi juniorów, żeby promować słabszych? Nie bardzo wiem, o co chodzi. Żeby 18-letni, dla nas, po doświadczeniach, które mamy, 18-latek powinien kończyć grę juniora.
Pewnie chodziło o to, prezesie, żeby oni, bo tutaj jak spadną te dwa zespoły, to będą biły wszystkich w regionie i ci chłopcy będą po 15-0 wygrywali.
A jak te dwa zespoły spadną, to przede wszystkim nie będą grały już tymi zawodnikami.
Kluby będą grały
zawodnikami rok młodszy. To niech biją wszystkich po 15-0, niech się przygotowują i za rok w barażach niech walczy miejsce w Centralnej Lidze. Natomiast no, wyjście takie, że ktoś jest za sobie, żeby grać w Centralnej Lidze Juniorów i zróbmy dla nich ligę makroregionalną, no... Nie jest żadnym wyjściem.
Analogiczną do juniorów młodszych, do lat 17.
No ale mamy trzy kategorie. Mamy Centralną Ligę Juniorów 15, 17 i chcemy zrobić 18. Czyli jakakolwiek robienie czegoś dodatkowego, no, jeżeli wojewódzkie związki w czterech chcą się dogadać i robić coś na swój sposób, no niech robią. Natomiast no, my jako Polski... Mają wolną rękę, my im w tym nie przeszkadzamy. Natomiast no, my jako Polski Związek Piłki Nożnej nie uważamy, że to może podnieść poziom. Nie wiemy, czemu to miałoby służyć. No ale jeżeli...
O tym się gdzieś mówi, dlatego no, pytamy u głównego źródła.
Ja, u nas się o tym nie mówi. Ja pierwsze słyszę.
To ciekawe. No ale prezes nie musi o wszystkim słyszeć. Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, o tych dużych, ale o tych naszych małych, lubuskich problemach w rozmowie z Filipem Góreckim i Andrzejem Fligelem z Gazety Lubuskiej. Teraz o piłce, tyle że o piłce wodnej. Polska B, tak się nazywała drużyna, która zwyciężyła w 14. edycji Międzynarodowego Turnieju Piłki Wodnej Słowianka Cup. W Gorzowie rywalizowały bowiem dwie drużyny złożone z polskich juniorów młodszych, a oprócz nich także Anglicy i Litwini. Polska A zajęła czwarte miejsce, a obie drużyny prowadzili gorzowscy trenerzy Sebastian Żabski i Jacek Osiński.
To był pierwszy turniej tego zespołu, w ogóle naszej całej reprezentacji. Jest to faza budowania zespołu, także cel, jaki sobie założyliśmy tutaj na tym turnieju, to obserwacja tych zawodników, przydatność do drużyny i budowanie już tej pierwszej reprezentacji.
Jeżeli chodzi o podział, nie było podziału na wiek, na umiejętności, tylko po prostu te zespoły się podzieliły tak, jak się podzieliły, wyniki wyszły, jak wyszły.
Jak najbardziej. Podział dokonaliśmy wspólnie, ustawiając takie zespoły. Nie miało tutaj żadnego znaczenia, czy wiek, czy umiejętności, żeby był pierwszy zespół jako najsilniejszy z tych, co pozyskaliśmy tych zawodników, a drugi słabszy, absolutnie. To dla nas nie ma żadnego znaczenia, w związku z czym, jeszcze raz powtarzam, to jest pierwszy turniej, który ma dopiero wyłonić ten pierwszy zespół.
W tym zespole, który zajął czwarte miejsce, ilu pańskich zawodników z Alfy zagrało, jak się zaprezentowali?
No zagrało 5 zawodników z mojego zespołu, no 6 nawet, przepraszam, w każdym bądź razie. No, bardzo dobrze spisał się Grzegorz Cegielski, bardzo dobrze spisał się również bramkarz Bartosz Bęba.
Główny trener zwycięskiego zespołu, czyli Polski B, ale silniejszej, Sebastian Żabski.
Każdy mecz wygrywaliśmy jedną bramką, bądź wygrywaliśmy, przegraliśmy po rzutach karnych, także każdy mecz na styku. A fajnie to wyszło, że chłopcy wytrzymali do końca.
Także rzuty karne, a to też jest ważne.
No na pewno. Wczoraj z Anglikami przegraliśmy po rzutach karnych, dzisiaj wygraliśmy. No co, no, tylko mogę im pogratulować, że wytrzymali na napór Anglików, bo postawili bardzo twardą obronę pressingiem i w ostatnich sekundach doprowadzili do remisu, a później wygrali rzuty karne.
To jest początkowa droga tej reprezentacji, tak? Gdzie jest koniec?
Początkowa droga, tak, to jest pierwsze zgrupowanie, pierwszy turniej. Chłopcy w zasadzie pierwszy raz ze sobą grają. W dwóch zespołach staraliśmy się ułożyć dwa równe zespoły i z tych dwóch zespołów wyselekcjonować tych najlepszych do pierwszego celu, który sobie zakładamy. To są eliminacje do Mistrzostw Europy w przyszłym roku w maju i to jest ten pierwszy krok, pierwszy nasz cel.
Pytałem już trenera Osińskiego o zawodników gorzowskich w zespole Polska A, no to teraz zapytam o ocenę gorzowian w tym zespole lepszym w tym turnieju.
W tym turnieju lepszym, tak. No bramkarz, Mateusz Wojtaszek, było widać, co dzisiaj zrobił, obronił karne, świetna postawa. Sebastian Gabryniewski, skrzydłowy, też fajną robotę wykonywał przez cały turniej. No dzisiaj niestety troszeczkę za szybko został wykluczony z wody za faulę. To ta główna dwójka. Był jeszcze Dawid Łaszyn, który dawał dobre zmiany na środku. Teraz usiądziemy do materiałów, które zebraliśmy na tym obozie i będziemy analizować, kto dalej się zakwalifikuje do reprezentacji.
I na zakończenie o jeszcze jednej dyscyplinie i imprezie, która miała miejsce w naszym regionie. W Gorzowie odbył się finałowy turniej Mistrzostw Polski Juniorów w unihokeju. Oba lubuskie kluby przegrały mecze finałowe i drugiego dnia rywalizowały o brąz. Fenomen Babimost pokonał UKS Pierwsze Elo Florbal Gorzów 8-6.
Piotr Wiliński, bramkarz pierwszego Elo UKS Florbal Gorzów. Wprawiliście się w gonieniu wyniku, nie udało się, czego zabrakło?
No, zabrakło dzisiaj przede wszystkim strzałów. Moim zdaniem oddawaliśmy ich zbyt mało. Jeżeli nie ma strzałów, nie ma z tego bramek. Graliśmy z drużyną, z którą bilans mamy 2-2. Dwie wygrane, dwie porażki, więc tak naprawdę myślę, że mecz był wyrównany.
Tak samo wczoraj też ta pościg z 11-7, 11-10 trochę może za późno.
Myślę, że straciliśmy dobre 5 minut na oglądaniu, jak drużyna przeciwna po prostu klepie. Myślę, że jeżeli mieliśmy już 4 bramki straty, to chłopaki, ich głowy poleciały po prostu w dół. Ale podnieśliśmy się, no niestety zabrakło nam dosłownie 10 sekund, żeby wyrównać.
Dawid Szefner, kapitan fenomenu Babimost.
Nie zakładaliśmy, że będzie taki ciężki mecz pierwszy z Józefiną, no ale okazali się lepsi.
Dzisiaj chyba jesteście zadowoleni z siebie.
Jesteśmy zadowoleni z wyniku, mimo że poprzednio spotkaliśmy się nieraz z Gorzowem i mecze wyszły na równo, ale dzisiaj udało nam się wygrać.
Maciej Helman, trener pierwszego Elo Florbal Gorzów. trochę smutny, bo było blisko i wczoraj, i dzisiaj.
Tak, tym bardziej, że przystępowaliśmy do rozgrywek z nadzieją, żeby tu się znaleźć, znaleźliśmy się. Było tak, no wszystko blisko, wszystko już w rękach, ale jeszcze wypadło. No i szkoda, bo wczoraj zabrakło może sekund, może zimnej głowy. Jedna bramka, dzisiaj dwie. Też to jest wszystko w końcówce. Jesteśmy drużyną, która nie przestaje grać do końca. To jest budujące dla nich na przyszłość, dla mnie, że trzeba jeszcze trochę więcej potrenować, pomyśleć i w przyszłym roku z większym zapałem i chęciami rozegrać to może lepiej. Cieszę się, że chłopacy pokazali dużo serca na boisku. No, gospodarzem jesteśmy bardzo dobrym. Daliśmy wygrać wszystkim, ale żal pozostaje. Taki, no może nie duży, bo gra była fajna. To nie było tak, jak nieraz, że drużyna jest zawsze jakaś do bicia, reszta wygrywa. Tutaj wszystko było na styku. Każdy mecz się kończył różnicą jedną, dwóch bramek, także to naprawdę może łód szczęścia, jedno zagranie spowodowało, że tak się stało, jak się stało. Na pewno dziękuję wszystkim kibicom tutaj obecnym, którzy przyszli, wspierali nas, zawodnikom, którzy zostawili dużo serca i łez po meczu.
Marek Przygocki, trener Fenomenu Babi Most. Jest medal, jest radość?
Tak, jest radość. Pomimo, że wczoraj przegraliśmy, dzisiaj zespół się odbudował i udało się z bardzo trudnym rywalem w ramach derbów lubuskich właściwie wywalczyliśmy ten brązowy medal. Aczkolwiek jest to minimalny spadek od zeszłego roku, gdyż broniliśmy srebrnego medalu. Byliśmy drużyną tutaj przeważającą, kreowaliśmy grę, natomiast przeciwnik ograniczał się tutaj raczej do kontry i też skutecznie sobie radził. Aczkolwiek trochę więcej szczęścia jednak w końcówce tercji mieliśmy i no, to chyba zadecydowało o całym zwycięstwie.
Wczoraj nie było szans?
Były szanse, ale no wczoraj zespół nie był zespołem, grał bardzo indywidualnie, a przy takiej postawie zawodników no nie idzie tutaj nic zrobić głową w mur. Przeciwnik był bardzo mocno wybiegany, mocny technicznie, także po prostu byli lepsi. Gratuluję Józefinie.
Dodajmy jeszcze, że tytuł mistrzowski wywalczyła Olimpia Łochów, która pokonała w decydującym meczu UKS Józefina, a tę relację przygotował dla Państwa Filip Górecki. 3 minuty przed godziną 22:00, powoli kończymy magazyn sportowy Radia Zachód. Jutro o 17:45 na naszej antenie mecz numer 3 fazy play-off Rosa Radom Stelmetana ABC Zielona Góra, to ekstraklasa koszykarzy. Proszę także śledzić naszą stronę www.zachod.pl. Jutro między innymi relacje z meczów w i czwartej lidze piłkarskiej. Za ostatnią godzinę dziękuję. Karol Kasprowiak i Maciej Noskowicz. Do usłyszenia.